Tu Radio Kraków Kultura.
W porannym programie Radia Kraków Kultura witamy kolejnego gościa, którym jest Mateusz Burzyk, doktor nauk społecznych, redaktor i kierownik redakcji miesięcznika Znak. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Najnowszy numer miesięcznika Znak poświęcony jest jednemu z najoryginalniejszych myślicieli ostatnich dekad, Nassimowi Talebowi. Przypomnę, chociaż części słuchaczy z pewnością nie trzeba przypominać, autorowi Czarnego Łabędzia i Antykruchości. Jakie odpowiedzi na pytanie, jak żyć i funkcjonować w czasach niepewności daje Taleb? Albo inaczej zapytam. Dlaczego teraz dopiero miesięcznik Znak sięga po Taleba? No bo tak spoglądając na te czarne łabędzie XX wieku, no to za nami jest World Trade Center, jest Lehman Brothers, oczywiście kryzys migracyjny, COVID-19, wreszcie wojna w Ukrainie. Tych momentów takich na to, by no właśnie pochylić się nad tym, o czym mówi, o czym pisze Taleb, było już trochę.
Tak, rzeczywiście. Taleb jest na liście takich najbardziej wpływowych myślicieli, najbardziej oryginalnych myślicieli już od długiego czasu. Jego słynna książka Czarny Łabędź została napisana w 2007 roku i od tego czasu mówi się o nim jako o proroku współczesności, w tym sensie, że on przewidział ten niespodziewany kryzys finansowy z lat 2007-2008 i też w miesięczniku Znak na takiej liście osób, o których powinno się napisać i o których chcielibyśmy stworzyć taki przewodnik, czy też taką esencję dla czytelników, żeby mogli wyrobić sobie zdanie na temat tego lub innego myśliciela. Taleb znajdował się na tej liście już od długiego czasu, ale potrzebowaliśmy kontekstu. Niewątpliwie ta niepewność, która narosła w ostatnim roku, wywołana wojną w Ukrainie, podniosła go na tej liście jeszcze wyżej. A także kontekstem, czy pretekstem do tego, żeby o Talebie pisać teraz, jest jego planowana wizyta w maju tego roku w Poznaniu na konferencji Impact 23. Chcieliśmy, żeby nasi czytelnicy, ale też osoby, które zainteresowane są Talebem i samym wydarzeniem, jakim jest Impact, dostały taki przewodnik po tym, co Taleb ma nam do powiedzenia o naszym współczesnym świecie.
Użył pan takiego sformułowania prorok współczesności, jeden z proroków współczesności, jakby podkreślając, że to nie jest tylko i wyłącznie autor i myśliciel. Ciekawa postać. Jak ważne dla sposobu myślenia Taleba ma miejsce jego pochodzenia, czyli Liban targany wojnami?
Taleb pochodzi z Libanu, tam się wychował i jego dorastanie, jego dzieciństwo zostało przerwane wojną domową, która wybuchła w Libanie w połowie lat 80. To jego zamiłowanie do nawet nie kultury Libanu, co szerzej, nawet kultury śródziemnomorskiej, jest obecne w jego myśleniu i też w sposobie życia, bo jest to człowiek ciekawy, można by nawet powiedzieć taki ekscentryczny. Sławi się tym, że zna 10 języków, między innymi też te klasyczne. Bardzo jest rozmiłowany w tej kulturze klasycznej. Czyta dzieła klasycznych filozofów i powołuje się na ich mądrość, a również ma takie swoje skłonności czy upodobania, które każą mu testować swoje wybory tym, czy coś jest w tej kulturze śródziemnomorskiej zakorzenione. Na przykład Taleb nie jada owoców, które nie mają nazwy w języku greckim lub hebrajskim. Jest to taka może ciekawostka, ale pokazuje, że gdzieś to jego wychowanie, ta kultura osadziła się w tym jego myśleniu, przyzwyczajeniach. I tu podaję to może jako taką śmieszne odniesienie, ale wiele z jego tez, z jego haseł, które też ukuły, które osadziły się w kulturze współczesnej, jest zakorzenione na przykład w opowieściach, które znamy z greckich mitów, czy z tekstów Seneki. Więc ta kultura śródziemnomorska i jego pochodzenie libańskie jest mocno obecne w jego książkach, które dotyczą, nie wiem, sfery finansów, zarządzania i tak dalej.
Mówi pan kultura śródziemnomorska, nie używa pan sformułowania cywilizacja Zachodu, bo to też jest perspektywa Libanu, no ale mówimy o tym Śródziemnomorzu, czyli o tej, rozumiem, kolebce cywilizacji Zachodu. Tak. W tym sensie.
Tak, tak, tak. Bo no, Taleb podkreśla też, że jeszcze przed tym, jak nie wiem, Ameryka zaczęła być liderem świata, dużo wcześniej oczywiście był tym centrum Rzym czy Ateny, ale jeszcze przed nimi była Fenicja, z którą najbardziej też Taleb się utożsamia i na którą się powołuje też w swoich pracach. I to jest kolebka jego myślenia, jakaś taka tożsamość, którą Taleb też chce wnosić w ten XXI wiek.
A tak politycznie do zagospodarowania jest przez którą ze stron? No bo tutaj państwo przypominacie, z jednej strony krytykuje to rozmywanie tożsamości płciowej, z drugiej strony no przede wszystkim przestrzega przed skutkami katastrofy klimatycznej. W związku z tym jest do zagospodarowania przez tą konserwatywną, jak i tą liberalną, lewicową stronę.
Rzeczywiście Taleba trudno zaszufladkować. I to jego powiedzenie też tutaj ma znaczenie. Zaraz do tego nawiążę. W jeden z tekstów, który jest w miesięczniku Znak, próbowaliśmy go właśnie jakoś tak rozpisać na tej mapie sporów ideologicznych współczesności. I autor Krzysztof Nędzyński przypomniał taki słynny tekst Leszka Okłakowskiego, jak zostałem konserwatywno-liberalnym socjaldemokratą. I podobnie jest z Talebem. W zależności od sporu czy od dyskusji, on zajmuje różną scenę na spektrum politycznym i tak naprawdę można użyć takiego sformułowania, że kto Talebem wojuje, od Taleba ginie, w tym sensie, że można wyszukać w jego tekstach różnych argumentów za różną stroną sporów politycznych. I tutaj to pochodzenie jest istotne, o czym może zapomniałem wcześniej. Taleb też przeciwstawiał się interwencjom zbrojnym Stanów Zjednoczonych, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, czy też był wobec nich sceptyczny. I myślę, że ta perspektywa jego pochodzenia gdzieś też może nie z centrum świata współczesności, ale z jakiegoś, powiedzmy, z małego kraju, który ma też doświadczenie wojny, mogła wpływać na niego, żeby powściągać się w tej chęci urządzania komuś świata, chęci urządzania komuś życia.
Choć z drugiej strony o Rosji mówi, że albo będzie krajem despotycznym, albo jej w ogóle nie będzie.
Tak, tutaj no, rzeczywiście Taleb też ma takie, tutaj jest kolejny element jego ekscentryzmu. On bardzo unika udzielania wywiadów, nie lubi tego, udziela ich tylko swoim znajomym, ale bardzo chętnie komentuje rzeczywistość polityczną na Twitterze. I to w różny sposób. Znaczy, oczywiście odnosi się do ważnych wydarzeń społeczności, tak jak wojna, czy agresja Rosji na Ukrainę, ale potrafi też skomentować to, jak ktoś wykonuje ćwiczenia na sali gimnastycznej. Więc ma on do powiedzenia wiele na różne tematy i często stawia te sprawy tak zdecydowanie.
Mhm. Oczywiście ta najbardziej znana figura, notabene, która jest starsza niż książki Taleba, no sięga do historii przecież filozofii, to jest ta figura czarnego łabędzia. To jest dziś element tej codziennej takiej dyskusji w tym wymiarze takim społeczno-politycznym. A w kontekście czarnego łabędzia, jakie odpowiedzi na pytania dotyczące życia i funkcjonowania w czasach niepewności daje Taleb? Co możemy dziś wyciągnąć dla siebie z Taleba?
Tak, może krótko tylko jeszcze przypomnę, żeby to było jasne. Czarny łabędź nawiązuje do takiej, do przyzwyczajeń naszych, że tak naprawdę na co dzień spotykamy białe łabędzie i też ludzie byli przekonani do XVII wieku, że na świecie istnieją tylko białe łabędzie. Ale w połowie XVII wieku u wybrzeży Australii napotkano na czarne łabędzie. Ten fakt później upowszechniono. I on przeszedł też do historii myśli czy filozofii jako symbol takiego zdarzenia, którego się nie spodziewano, a które każe nam odmienić zupełnie naszą perspektywę. I co my możemy wyciągnąć z filozofii Taleba, czy z myślenia Taleba do swojego życia? Taleb porządkuje zdarzenie, czy zjawiska świata społecznego na takie dwie kategorie. Z jednej strony mamy takie zjawiska, które dzieją się w tym, co on określa przeciętnostanem, czyli i wtedy w przypadku tych zjawisk możemy opierać się na naszych takich skrótach myślowych, naszych przyzwyczajeniach i wszystko w miarę dobrze funkcjonuje, bo też tego potrzebuje nasza psychika, życie społeczne. No nie możemy za każdym razem od początku poznawać jakichś zjawisk, tylko kierujemy się już jakimś przyzwyczajeniem. Nie sprawdzamy rano, czy działa grawitacja, tylko po prostu ustawiamy stopy i idziemy przed siebie. Natomiast Taleb wyróżnia też drugą kategorię zjawisk, które określa mianem skrajnościanów. I to są zjawiska, przy których nie rządzi się takie zwykłe prawo statystyczne, ale bardziej na przykład funkcjonuje, czy określa te mechanizmy zasada Pareto, który to ukuł taką zasadę, że no nie działa tam zwykła statystyka, ale na przykład 20% danego powiedzmy układu mechanicznego odpowiada za 80% usterek. I tak często się mówi, że w przypadku samochodów, funkcjonowania samochodów właśnie nie działa statystyka, ale zasada Pareto. Najczęstsze usterki dotyczą 20% urządzeń, które są w samochodzie i nawet jeśli myśleliśmy, że nie wiem, wymieniliśmy już świece, to teraz na pewno one już nam długo posłużą, a okazuje się, że to znowu świece trzeba wymienić, bo właśnie te 20% odpowiada za funkcjonowanie całego samochodu.
Oczywiście w to myślenie też wpisuje się ta zasada falsyfikowalności Karla Popera, nie? Dotycząca nauki.
Oczywiście, bo Taleb opiera się mocno na tym, na logice odkrycia naukowego Karla Popera i w ogóle procedurze naukowej, to znaczy i poprawnym wnioskowaniu. W nauce wyróżniamy dwa rodzaje wnioskowania, indukcyjne i dedukcyjne. Indukcja, no, najłatwiej opisać ją na zasadzie rzutu monetą, kiedy 9 razy wyrzucamy reszkę, no to wnioskujemy, że za 10 razem też wypadnie reszka. Czyli wnioskujemy na podstawie tego, co się wydarzyło. Natomiast w nauce staramy się tworzyć hipotezy, czyli no, stawiamy pewną hipotezę, co się wydarzy na podstawie tego, co udało się już doświadczyć, co udało się zaobserwować, ale tak naprawdę nie szukamy potwierdzeń w kolejnym rzucie monetą, tylko staramy się sfalsyfikować, zweryfikować daną hipotezę, czyli ją obalić. Jeśli nie ma faktów, czy odkryć, które potrafią obalić hipotezę, to utrzymujemy ją w mocy, ale właśnie do tego czasu, kiedy natrafimy na fakt, na jakieś zdarzenie, które potrafi tą hipotezę obalić, a wtedy ją weryfikujemy, poprawiamy i tworzymy nową hipotezę. Mhm.
Jak ważny jest dzisiaj Nassim Taleb? W jakim sensie jego książki, jego myśl no, jest czymś, co kształtuje tę kolejną dekadę XXI wieku? Na ile jest to autor z Wall Street? To znaczy dzisiaj czytany, ale jutro będzie inny autor, taki powiedzmy sobie taki trader.
Autor jednego sezonu. Tak? No to możemy z całą pewnością powiedzieć, że Taleb gości już z nami od dłuższego czasu, bo to nie jest autor książek właśnie jednosezonowych. Jak popatrzymy na listy bestsellerów, to Taleb gości tam od dawna. On, można powiedzieć, nie jest autorem bestsellerów, jest autorem longsellerów. Te książki utrzymują się na liście najważniejszych i najczęściej wybieranych książek od wielu już lat. I to również widać w Polsce. Jak spojrzymy na zestawienia właśnie najczęściej kupowanych przez Polaków książek, to Taleb tam w top 100 jest już od kilku lat i trudno właściwie, to też mogę powiedzieć z perspektywy wydawców, jego książki są obiektem pewnej zazdrości. No dobrze było je wydać, żeby przez tak długi czas móc też oferować je czytelnikom z powodzeniem. Ale to jest ten czynnik ilościowy, to jedno, prawda? A z drugiej strony są też opinie innych autorów, czy innych osób świata intelektualnego, które wysoko oceniają Taleba. To między innymi John Gray, świetny filozof, który właśnie określił Taleba mianem proroka współczesności. Wysoko Taleba ceni również Daniel Kahneman, fizyk, psycholog, który dostał Nagrodę Nobla. No i najważniejsze tytuły światowe, Wall Street Journal, The Guardian, poświęcały Talebowi wiele miejsca, co czyni go właśnie jednym z najważniejszych myślicieli współczesności. On też w tych rankingach takich global thinkers, czy też czy najważniejszych myślicieli globalnych, czy najbardziej wpływowych myślicieli globalnych jest od już kilku lat bardzo, bardzo wysoko.
I niehermetyczny, czytany po prostu. To jest docenione przez czytelników. No
tak,
to
jest docenione przez czytelników, jest czytany. To jest też ciekawe, ponieważ książki, bardzo różne książki Taleba są takie, które są rozległą jakąś opowieścią i liczą po kilkaset stron, a są też króciutkie, oparte na aforyzmach. Ale to, co jest ciekawe, to to, że Taleb jest bardzo nieufny wobec redaktorów i bardzo nie lubi, jak ingeruje mu się w tekst. Dlatego też niektórzy oceniają, że te książki są przegadane, że można by je właśnie skrócić, ale Taleb uważa, że to pozbawiłoby je charakteru i takiego autorskiego wpływu, autorskiego śladu. Dlatego bardzo strzeże tego, co napisze i nie pozwala na zbyt wielkie ingerencje. Ale to chyba zostało docenione przez czytelników, że właśnie obcują z autentycznym tekstem, z powtórzeniami, które pokazują, co dla autora jest naprawdę ważne.
Jeden z najważniejszych autorów w pana ocenie na te trudne, nieprzewidywalne czasy. Przypomnijmy tą całą sekwencję od World Trade Center do 21-wieczną, do wojny w Ukrainie.
Zdecydowanie jeden z najważniejszych, najciekawszych, bo też Taleb trochę przekierowuje naszą uwagę. Właśnie stara się nie podążać za tym, co jest na czołówkach gazet, ale kieruje naszą uwagę w stronę tych wydarzeń, o których się może nie spodziewamy, a co do których powinniśmy poświęcać więcej uwagi, bo odmienią krajobraz, w którym się znajdujemy, krajobraz naszego myślenia, ale też codzienności. I te wydarzenia, które już pan wymienił, atak na World Trade Center, kryzys finansowy z lat 2007-2013, czy wojna w Ukrainie, no to są takie wydarzenia, na które Taleb koncentruje naszą uwagę. I to właśnie powinniśmy robić, przyglądać się im, szukać ich, wypatrywać, żeby też lepiej podejmować nasze decyzje życiowe w ich kontekście.
Czytajmy Taleba, jednocześnie zachęcając do lektury najnowszego numeru miesięcznika Znak, numeru, który jest właśnie poświęcony Nassimowi Talebowi. O czym w Radiu Kraków Kultura opowiadał Mateusz Burzyk, doktor nauk społecznych, redaktor i kierownik redakcji miesięcznika Znak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.